Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Przed nami 45 minut spotkania.
I słowa, i muzyki.
I zaczniemy od pobytu w Bydgoskiej Filharmonii, Filharmonii Pomorskiej, orkiestry, która jest jedną z najstarszych orkiestr w Polsce.
Tak, mówimy o Orkiestrze Filharmonii Łódzkiej, która zawitała do Bydgoszczy. To początek takich wymian filharmonii, współpracy. Nasza filharmonia pojechała do Łodzi, o czym Państwu zrelacjonujemy już w przyszłym tygodniu. A dziś o wizycie właśnie łodzian w Bydgoszczy.
Pan Krzysztof Książek w Bydgoszczy, w Filharmonii Pomorskiej, ale z Filharmonią Łódzką.
Tak, zostałem zaproszony do takiego projektu, z tej wymiany właśnie pomiędzy orkiestrami i też w zeszłym tygodniu grałem z Filharmonią Łódzką w Łodzi ten koncert.
Ten koncert e-moll Chopina jest dla pana ciekawszy niż f-moll? Bardzo często trwają dywagacje, który jest trudniejszy, który łatwiejszy, który ładniejszy, który mniej piękny, chociaż oba piękne.
Dla mnie oba są tak samo piękny, chociaż każdy w inny sposób. Nie podjąłbym się powiedzenia, który jest trudniejszy. Pod wieloma względami myślę, że to jednak f-moll jest trudniejszy przez to, że mniej oczywisty. I może dlatego też rzadziej wybierany na konkursach.
Pan z kolei z koncertem e-moll już się dobrze ograł, bo zdążył pan nagrać nawet ten koncert na płycie.
Tak, przydarzyło mi się to w październiku ubiegłego roku z Orkiestrą Santander i maestro José María Florencio.
Proszę troszkę opowiedzieć o tym koncercie. Jakie on wyzwania stawia dla pianisty i jak się pan z nim w ogóle zapoznawał?
Zapoznawałem się z nim tak raczej dość szybko, pod kątem konkursu, tak wyszło. W ogóle na początku niespecjalnie przepadałem za koncertami Chopina, to raczej tak bardzo pociąga mnie jego muzyka, ale koncerty uważałem, że nie są do końca udane. A jak zacząłem grać e-moll, to się zmieniło. Potem też grałem f-moll. Co jest największym wyzwaniem? Myślę, że cały czas taka naturalność narracji i tworzenie jakichś długich fraz.
Pan już jest absolwentem naszej Akademii Muzycznej, ale nie zakończył pan nauki.
Nie, studiuję teraz Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze w klasie profesora Arie Wardiego.
Dlaczego wybrał pan akurat tamtą szkołę?
Ze względu na pedagoga, który tam wykłada, oczywiście. No, profesora poznałem, pierwszy raz słyszałem go w Dusznikach, kilka lat temu prowadził kursy. Potem sam u niego byłem na takich kursach w Lipsku. No, w międzyczasie jeszcze parę razy spotkaliśmy się. On zupełnie inne podejście do muzyki prezentuje niż takie, które można zazwyczaj spotkać.
No właśnie, czego pan oczekuje od pedagoga teraz, już w momencie, kiedy właściwie mógłby pan samodzielnie karierę prowadzić?
Zawsze dobrze jest świeże spojrzenie. Jak przychodzi ktoś nowy, to zwraca uwagi na rzeczy, na które ja już często nie zwracam uwagi, albo na które ktoś, kto mnie wcześniej uczył, nie zwraca uwagi, bo przyzwyczaił się do pewnych spraw. Więc taka świeżość jest zawsze dobra. Z jednej strony, z drugiej strony, no zawsze dobrze jest dostać trochę inspiracji. Tego nigdy dosyć.
Powiedział pan troszkę o tym, że to jest profesor, który inaczej patrzy na wiele spraw. To znaczy?
To znaczy, patrzy na muzykę bardzo kompleksowo. Dla niego utwór fortepianowy to nie jest tylko utwór fortepianowy. On jest powiązany z symfoniką danego okresu, z symfoniką danego kompozytora. To nie jest wyizolowanym materiałem do pracy. I właśnie dużą uwagę zwraca na to. I to jest takie humanistyczne w ogóle podejście do muzyki, zupełnie. No, bardzo ciekawe.
Czy to już będzie ostatnie podejście do nauki? Właśnie przygoda z panem profesorem?
Nie wiem, nie myślałem nad tym jeszcze, bo dopiero zacząłem, ale myślę, że można się uczyć całe życie i jeżeli jest ktoś, kto chce ze mną pracować, to zawsze warto to wykorzystać.
Czy po konkursie szopenowskim jeszcze pan będzie w jakichś konkursach brał udział?
A tak, coś myślę o tym, ale na razie to jeszcze trochę czasu jest.
Czyli trochę czasu, bo ten konkurs jest za kilka lat, czy na razie się pan rozgląda?
To znaczy, już zacząłem się tak baczniej rozglądać, uważniej. Już pewne rzeczy mam zaplanowane nawet na początek przyszłego roku, koniec tego.
Czego pan oczekuje po takim konkursie właśnie, tak wielkim jak konkurs szopenowski, czy też inny, który pan wybierze?
Przede wszystkim, żebym mógł się rozwinąć. To jest najważniejsze w konkursach. czyli to, jaki repertuar jest ode mnie wymagany, co jest mi akurat po drodze, co mogę wykorzystać z tego, jak się układają moje plany, również koncertowe.
Taki wyjazdowy koncert z orkiestrą, która na co dzień tutaj nie ćwiczy. Czy to jakaś dodatkowa trudność dla pana?
To nie jest trudność.
Paweł Przytocki.
W ogóle witam serdecznie w Bydgoszczy, w której stawiałem swoje pierwsze kroki jeszcze za czasów pani dyrektor Halendarskiej. I był to rok, a ile mi pamięć nie myli, bodajże 92. Robiłem wtedy symfonię szóstą Czajkowskiego. Trudność to nie jest, dlatego że orkiestra jak wyjeżdża ze swojej siedziby i gra gdziekolwiek, na gościnnych występach, to dostaje dodatkową adrenalinę. Każdy jak wyjeżdża ze swojego miejsca, gdzie na co dzień próbuje, to będąc gościem chce się jak najlepiej zaprezentować. A Filharmonia w Bydgoszczy i budynek, który jest, no, ma najlepszą akustykę według mnie, na jaką można było sobie wymarzyć. Oczywiście w tej chwili mamy już sale nowoczesne, takie jak NOSP czy Narodowe Forum, ale Bydgoszcz wciąż jest wspaniale brzmiącą salą. I proszę wszystkich Państwa, którzy będziecie robić remont, nie zepsujcie tego, błagam. Bo zepsuć jest naprawdę, wszystko zepsuć można bardzo łatwo. To jest jedno pociągnięcie, to jest zmiana lakieru na estradzie, to jest zmiana tapicerki. Wszystko się liczy. To są wszystko detale, które wpływają na brzmienie sali. Taka sala to jest tak jak pudło rezonansowe w dobrym instrumencie. Dlatego tu się przyjemnie i dobrze gra. I to nas mobilizuje do tego, żeby jeszcze lepiej zagrać niż na próbie.
Zaprezentują to Państwo różne możliwości orkiestry i koncert Chopina z solistą i utwory samodzielne orkiestrowe, czyli ma Pan tu możliwość zaprezentowania orkiestry w różnych formach.
Program jest ułożony całkowicie, że tak powiem, tradycyjnie i klasycznie, bez żadnych, czasem się na świecie grywa tak, że uwertury gra się na końcu. To jest uwertura, jest Moniuszka, jest Chopin, jest po Bożemu, przerwa, Rachmaninow, wszystko jest po prostu jak 100 lat temu tak się układało programy. I tu jakby w tej materii ja nie szukam jakichkolwiek eksperymentów. Jestem tradycjonalistą, jestem konserwatywnym tradycjonalistą, ale uważam, że coś, co zostało raz dobrze zrobione w sensie pewnej konwencji. Orkiestra gra we frakach i to jest konwencja i to jest dobrze, nie zmieniajmy tego. Specjaliści od muzyki dawnej ubierają się w jakieś dziwne stroje, żeby zademonstrować, że oni są inni, ale muzyka jest ta sama. Nagminnie na przykład można zobaczyć, jak podczas koncertów z muzyką barokową, śpiewaną, siedzą soliści na krzesłach przed dyrygentem i każdy ma butelkę wody pod krzesłem. Za coś takiego to złamanie pewnych zasad. Dlatego wracam do programu. Jest koncert, jest Chopin, a poza tym jest Krzysztof Książek, który przecież tutaj też jakby myślałem pod kątem Bydgoszczy, żeby przyjechać właśnie z nim do Bydgoszczy, no bo przyjeżdża niejako do swojej uczelni, w której skończył profesora Wojtasa, notabene też z Krakowa. No, znamy historię, nie będę opowiadał, jak ona się, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, ale z pożytkiem dla Bydgoszczy. I uważam, że wybór Chopin Moniuszko jest jak najbardziej reprezentatywny dla orkiestry, bo co jak co, ale muzyka polska powinna być. My za chwilę z tym programem jedziemy pojutrze do Wiednia i gramy też uwerturę do Halki Moniuszki jako pierwszy utwór. Nie gramy Chopina, gramy Mendelsona fortepianowy. Także pokazywanie muzyki polskiej ze wszechmiar konieczne. A Rachmaninow daje ogromne możliwości, bo to jest tak bogata partytura pod względem muzycznym, pod względem fakturalnym. Daje tak niesłychane możliwości solistom w orkiestrze do pokazania się, do zaprezentowania swojej muzykalności, że aż się chce dyrygować czymś takim. I myślę, że słuchacze będą mieli wielką przyjemność.
Pan nam może powiedzieć, jak ocenia orkiestrę Filharmonii Łódzkiej, bo to przecież orkiestra, jedna z najstarszych orkiestr w Polsce. Czy pan lubi koncertować właśnie z tą orkiestrą?
Lubię koncertować z Łódzką Filharmonią, dlatego że to też była jedna z moich... Byłem dyrektorem w 94 do 97 do stycznia. Więc mam sentyment do tej instytucji i lubię pracować. A poza tym jest w tym zespole tak zwana twórcza nieprzewidywalność. To jest niezwykły dar, który nie wszystkie orkiestry posiadają, bo są orkiestry, które zagrają tylko tyle, ile się wyćwiczyło. A Łódzka Filharmonia ma ekstra dodatek nieprzewidywalności, który mnie zawsze urzeka na koncertach. Wspaniały. Zawsze mam wielką. W sezonie właściwie teraz ostatnio jestem 2-3 razy w Łodzi jako gościnny, już nie jako szef, ale zawsze z wielką przyjemnością.
No właśnie, te doświadczenia bycia szefem są większe niż tylko Łódź, bo i Gdańsk, i Kraków. Czy, nie wiem, żałuje pan tych lat spędzonych na tych stanowiskach? Można było, nie wiem, zrobić więcej partytur? Czy to doświadczenie jest niezwykle ważne? Jeżeli tak, to w jaki sposób jest ważne?
To znaczy, zawsze można zrobić więcej, tylko pytanie zawsze jak? Jak zrobić to więcej? To znaczy, dla mnie przede wszystkim najważniejsza jest jakość. Tak, żebym sobie mógł spojrzeć w lustro przed koncertem i po koncercie powiedzieć tak, tak chłopie, zrobiłeś tyle, ile mogłeś, dałeś z siebie wszystko, zrozumiałeś partyturę. Zrozumieć to nie zawsze zadyrygować, a zrozumieć to są dwie różne kategorie, bo jeśli tylko zadyrygować, a nie rozumieć, to właściwie dyrygentura ogranicza się do uprawiania aerobiku. Może bym powiedział bardziej lub mniej artystycznego. A można mniej dyrygować, a więcej zrozumieć. I wtedy już jest inna rozmowa. Jest inna rozmowa z orkiestrą, inna rozmowa z muzyką. Ja mówię tak abstrakcyjnie, może metaforycznie, ale najpiękniejszy moment, kiedy muzyka gada. Kiedy ja rozmawiam, jakby muzyka staje się moim językiem, a jednocześnie mi oddaje to, co człowiek z siebie, jakby ilość emocji, ilość energii, którą z siebie wyzwala do muzyki, to potem wraca. To jest najważniejsze. A to się dzieje dzięki temu, że jest orkiestra, która albo zrozumie dyrygenta, albo nie zrozumie. Więc jakby w kategoriach, czy ja żałuję, niczego nie żałuję, bo to nie ma w ogóle, wielokrotnie mówiłem nawet w Krakowie, że niczego nie żałuję. W takim wywiadzie rzeka, kiedy przyklejano mi łatki, których nie było, ale to nie w kategoriach żałowania, bo każde 5 minut próby z orkiestrą to jest doświadczenie. Każde spotkanie, każde podniesienie ręki, każde zagranie to jest doświadczenie. Ktoś mnie ostatnio pytał nawet w kontekście nowych reform w szkolnictwie, że studenci, którzy kończą Wydział Edukacji, mają tylko pracować z chórami szkolnymi, amatorskimi, ci, którzy kończą teorię, to muszą tylko i to wyłącznie teorię. I ktoś mi zapytał, czy ja bym się, gdyby mi kazano na przykład pracować, nie wiem, z chórem dziecięcym w szkole podstawowej, czy nie byłoby to dla mnie uwłaczające? Ja mówię, skończę znowu. Właśnie byłoby to dla mnie piękne, że mogę się z kimkolwiek podzielić, nawet z dziećmi na etapie, na takim etapie poznawania muzyki. Posłuchać, co mają do powiedzenia, co myślą w ogóle o muzyce, co myślą o życiu. Więc uważam, że im dyrygent ma większą pokorę wobec muzyki, też jest druga kwestia, im mniejsze brzemię własnego nazwiska nosi na swoich barkach, to tym lepiej się czuje. To jest chyba najistotniejsze, żeby odnaleźć sens tego, co się robi. I tu też wracam do tej kwestii, czy to ma być w kategoriach żałowanie, czy nie żałowanie. Nigdy w muzyce nie ma czegoś takiego, czy żałuję, czy nie żałuję. Muza rządzi się zupełnie innymi prawami. Ja mogę tylko na przykład z perspektywy na przykład lat powiedzieć, że 10 lat temu na przykład nie zrobiłem tego tak, jak mógłbym się dzisiaj zrobić. Albo na przykład jak się kończy nagranie i zapadła już klamka, koniec, kończone nagranie, lampka gaśnie, idzie montaż, odbiór nagrania. I wtedy pojawia się uczucie żalu. To jest utrwalenie chwili na taśmie, na płycie. I to jest zupełnie inny mechanizm, więc człowiek wtedy żałuje, mogłem jeszcze więcej, a mogłem jeszcze to inaczej. To wtedy się pojawia taki element takiego dystansu zabarwionego żalem, tak bym to nazwał.
Jedna z najstarszych orkiestr w Polsce gości Filharmonii Pomorskiej, Filharmonia Łódzka, po raz pierwszy tutaj przyjeżdża z koncertem.
Na pewno za mojej pamięci.
Tomasz Bęben, dyrektor Filharmonii Łódzkiej.
Powiem szczerze, że nie sprawdzałem tego, otwarcie przyznam, ale chyba tak. I tym bardziej cieszę się z tego, bo jak rozmawiałem z muzykami po naszej próbie tutaj, to są zachwyceni Państwa akustyką, po prostu. Ja również wiele razy słyszałem o bydgoskiej akustyce tutejszej Filharmonii i to się potwierdza. Słuchałem koncertów wcześniej tutaj wykonywanych, byłem Państwa gościem i wiem, o czym mówię. Natomiast też cieszę się z tego powodu, że nasi muzycy mają okazję poddychać nieco inną przestrzenią, bo po to między innymi organizujemy tego typu współpracę z filharmoniami w Polsce, ale też poza granicami, by artyści konkretnej orkiestry mieli okazję odnaleźć się w innej przestrzeni, w kontakcie z inną publicznością również.
Jaka jest korzyść z tych wymian i z tej współpracy nie tylko polskiej, jak pan powiedział, ale również międzynarodowej, bo jedziecie za chwilę gdzie indziej.
Tak, ale korzyść jest dla mnie zupełnie ewidentna, muszę powiedzieć. Gdy gramy dla swojej publiczności, w swojej przestrzeni, to tak jakbyśmy, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu, nie spotykali, nie prowokowali jakby takiego energii, która pobudza nieco muzyków do nieco innego spojrzenia na ich rolę jako członków orkiestry. Wiadomo, to są artyści, muzycy, którzy tworzą team, zespół, ale jeśli przychodzi im zagrać dla kogoś innego, w innej przestrzeni, to zawsze jest to ten pobudząca struna, ten nerw, który daje nieco innej, dodaje nieco innej energii do wieczoru, do wykonania. Spotkanie z inaczej reagującą publicznością. Jednak mieszkamy w różnych miastach. Publiczność nie zawsze ma jeszcze okazję podróżować, przemieszczać się z poszczególnych regionów Polski do innych. I to też jest zupełnie takie ciekawe doświadczenie, sądzę. Akurat tym razem może nie prowokujemy bardzo długiego cyklu koncertowego, bo to jest bardzo krótkie nasze tournée, tak? Dzisiaj gramy u Państwa, za dwa dni gdzie indziej, poza granicami. I tu akurat może nie będzie takiego zderzenia, takiego długiego ciągu tych nowych doznań, ale ewidentnie, tak jak, no przepraszam za może zbyt kolokwialne porównanie dla świata sztuki, być może kolokwialne, ale jeżeli mówimy o teamie, o drużynie, czy to sportowców, czy ludzi tworzących pewną wspólną energię, to tak samo zespół orkiestrowy również musi się zderzyć z innym kontekstem i ten ruch poza matecznik, poza miejsce, w którym się codziennie pracuje, jest bardzo pozytywny dla kondycji emocjonalnej i takiej emocji, która po prostu kreuje nową rzeczywistość. Nie wiem, na ile moje słowa są może przesadzone albo są takie duże, ale jesteśmy przed samym koncertem i to już czuć w moim głosie, że ta emocja już jest, tak? To jest najlepszy dowód tego, że te wyjazdy robią ten efekt właśnie.
Dziś Filharmonia Łódzka w Filharmonii Pomorskiej, a jutro Filharmonia Pomorska w Filharmonii Łódzkiej.
Tak, i to jeszcze pod dyrekcją Kaja Bumana, który przez kilka lat był naszym pierwszym gościnnym dyrygentem w okresie dla nas bardzo istotnym. Maestro Buman był jednym z artystów tworzących taki team artystyczny, przedstawiciel czterech kultur, które zbudowały Łódź. Wtedy, gdy zbliżaliśmy się i cieszyliśmy się jubileuszem stulecia naszej orkiestry. Jak pani była łaskawa wspomnieć wcześniej, szczycimy się bardzo szczególną tradycją. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii to jest orkiestra tak jak inne orkiestry w Polsce, która powstała po II wojnie światowej, ale de facto nasze korzenie i emocje są związane z pierwszym koncertem Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, która zagrała w 1915 roku. Maestro Kai Buman zaproszony był przeze mnie do kreowania pewnej rzeczywistości, która sięgała tradycji, o której powiedziałem, czyli tego miasta ziemi obiecanej, tworzonej przez cztery nacje, cztery narody, i myślę, że poznał Łódź w tym czasie dosyć dobrze. Zatem jego powrót artystyczny z jutrzejszym koncertem nie jest przypadkowy, to jest bardzo fajny klucz, tym bardziej, że również za tydzień, 17 lutego, czyli w kolejną rocznicę naszych urodzin, 102 rocznicę urodzin, zadyryguje naszą łódzką orkiestrą, więc jeden po drugim koncert tworzą też taką klamrę. To nie są, znaczy powiem tak, to jest taki trochę palec Boży, że tak się poukładało, ale bardzo dobrze. Thank you.
było spotkanie z gośćmi specjalnymi. Dopowiedzmy, że w czwartek ten koncert odbył się. Bardzo ciekawy, o czym już mówiłyśmy wraz z naszymi gośćmi. Natomiast w piątek, nazajutrz, Filharmonia Pomorska wybrała się do Filharmonii Łódzkiej z rewizytą.
Orkiestrą Filharmonii dyrygował Kai Buman i o tej wizycie i reperkusjach tej wizyty powiemy w przyszłym tygodniu. Wiemy już, że była to udana wizyta z wiadomości facebookowych.
Drodzy Państwo, przed kilkoma dniami zmarła profesor Alicja Mikusek. To wyjątkowa postać, przez lata związana z Bydgoską Akademią Muzyczną. Pani profesor Alicja Mikusek również przez lata była związana z profesorem Jerzym Godziszewskim. Nie tylko tworzyli duet fortepianowy, ale także też tworzyli duet w życiu.
Profesor Jerzy Godziszewski odszedł niedawno i...
Przed niespełna rokiem.
Właśnie, niedługo po nim. Pani profesor Alicja Mikusek, która właśnie grała, tak jak mówiłaś, w duecie fortepianowym przez pewien czas z profesorem, a potem uczyła i też jeszcze koncertowała, wypuściła ze swoich rąk wielu znanych pianistów i dzisiaj ważne osoby w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Była bardzo surowym pedagogiem, o czym też za chwilę, ale bardzo wspaniałym. Dbała o wielce rzetelną wiedzę przekazywaną swoim studentom.
A my rozmawiałyśmy z jej studentami, profesor Marią Murawską
i z Mariuszem Tytmanem, który prowadzi klasę fortepianu w Szkole Muzycznej w Płocku.
Przez 4 semestry pracowałam pod kierunkiem pani Alicji Mikusek w duecie fortepianowym z kolegą z roku, panem Mariuszem Tytmanem. Była bardzo dobrym pedagogiem, bardzo wymagającym pedagogiem i to w każdym zakresie, zarówno jeżeli chodzi o rzemiosło pianistyczne, jak i o sprawy artystyczne dbała zawsze i właśnie jej wymagania były rzeczywiście bardzo wysokie. Oczekiwała od studentów rzetelności, to było zawsze po pierwsze, ale poza tym wrażliwości, dbałości o dźwięk i tego uczyła w sposób bezkompromisowy, powiedziałabym. Bardzo lubiliśmy te zajęcia, właśnie duet fortepianowy po raz pierwszy dla mnie stał się czymś naprawdę bardzo interesującym dzięki zajęciom z panią Alicją Mikusek. Miała ogromną wiedzę na temat literatury fortepianowej. Chciałam zaznaczyć, że prowadziła również wykłady z literatury fortepianowej. Dysponowała ogromną wiedzą i to zdobywaną w sposób niełatwy, ponieważ jeszcze internet nie funkcjonował. Dotarcie do źródeł nie było proste. Na literaturze fortepianowej, której też uczestniczyłam, słuchaliśmy nagrań, których zdobycie było naprawdę wielkim problemem. Ale wracając do duetu fortepianowego, dzięki świetnej znajomości literatury fortepianowej proponowałam nam wykonanie utworów, które rzadko były grywane. Dzięki temu my poznawaliśmy literaturę, oczywiście zdobywając pianistyczne umiejętności. Poza tym w zakresie kameralistyki miała ogromne doświadczenia, ponieważ przez wiele lat, w latach 70. i 80. grała w duecie fortepianowym z profesorem Jerzym Godziszewskim. Byli świetnym duetem. O ile mnie pamięć nie myli, to też w 70. latach wykonali po raz pierwszy w Polsce Vision de la Main Oliviera Messiaena, dwa fortepiany. Bywałam na ich koncertach, były to zawsze naprawdę wielkie wydarzenia i wspomnienia, które zachowałam do dziś. Więc zajęcia dzięki temu, że ona jako właściwie czynna cały czas kameralistka miały podwójny wymiar, zarówno w zakresie uczenia, no na początku może nie podstaw, ale takich bardzo istotnych zasad kameralnych w duecie, bo to jest strona artystyczna, na którą poświęcała bardzo dużo czasu.
Ja byłem studentem pani profesor od połowy studiów, czyli 2,5 roku ostatnie, ale właściwie współpracowaliśmy wcześniej, bo profesor Godziszewski czasami korzystał, że tak powiem, z pomocy pani profesor. Jakim była pedagogiem? No, była pedagogiem bardzo wymagającym, ale bardzo konkretnym. Właściwie starała się mnie jakby nauczyć zupełnie podstaw. Sztukę, artystyczne rzeczy zostawiała profesorowi Godziszewskiemu. Zawsze uważała, że musi zrobić podstawowe sprawy. I właściwie dla mnie to była niesamowita pomoc, bo właściwie bym chyba w ogóle nie grał, gdyby nie pani profesor. Ale była osobą taką bardzo konkretną, wymagającą. I wydaje mi się, że w tym się najlepiej czuła i to chciała robić. Tak zawsze to było.
Jak pamiętam, wszyscy właściwie studenci mieli respekt przed panią profesor Alicją Mikusek.
No ja chyba, jak pamiętam, póki moja ta pamięć, to ja byłem jedynym studentem chyba, który był na fortepianie głównym. bo pani profesor robiła fortepian dodatkowy i ja ją troszkę bliżej znałem, ale na pierwszy rzut oka faktycznie wzbudzała respekt. Natomiast jak ja z nią miałem częsty kontakt, to troszkę to nie tak było. Była osobą, która chętnie dyskutowała bardzo. Ale no mówię, była dosyć zdecydowaną osobą.
Można było przejść nieprzygotowanym na zajęcia?
No tak, ale to pokazywała od razu, to wszyscy chyba, którzy nawet mieli te inne przedmioty, to wyczuwali, że nieprzygotowanie, no to chyba jakby, no źle przyjmowała, nie tam, że ona, tylko że to jest niepoważna sprawa. Ja jeszcze miałem z panią profesor zespół kameralny, czyli ja dużo więcej jak gdyby, no miałem kontaktu z panią profesor, prawda? Zresztą zespół kameralny z panią profesor Murawską również. I ja jakoś nie czułem specjalnego respektu takiego do osoby, że ja się obawiam coś powiedzieć. Ja pamiętam dyskusję, bo to był jeszcze stan wojenny i na przykład były sprawy takie, że chciałem wyjechać do domu po jedzenie po prostu przywieźć na ten. To pani profesor tam ostro dyskutowała ze mną, ale też się rozumiała, że wiele rzeczy różnych trzeba obok muzyki robić. Przyjmowała nas w domu często.
Pamiętam też panią Mikusek jako pianistkę, solistkę, ponieważ byłam na jej recitalu w Filharmonii Pomorskiej. Grała na starym instrumencie z epoki, nie wiem którym, z kolekcji pana dyrektora Schwalbe. Był to niezwykle ciekawy wieczór, również ze względu na dobór programu. Obok klasyki była też cała gama utworów przedklasycznych i wykonanie, które usłyszeliśmy, było frapujące, bardzo w wyrazie, powiedziałabym, pąściągliwe, naturalne, ale właśnie od strony pianistycznej znakomite. Pamiętam ten koncert do dziś.
A w czym się przejawiała ta bezkompromisowość?
Bezkompromisowość pani Alicji Mikusek jako pedagoga była bardzo prosta i oczywista. Student nie mógł przyjść na zajęcia nieprzygotowany. Było to nie do zaakceptowania, niedopuszczalne, więc my może nie próbowaliśmy nawet, nie podejmowaliśmy prób w tym zakresie. Natomiast próby kończyły się bardzo charakterystyczny sposób, dość krótkie. Były to spotkania, więc chcieliśmy się czegoś nauczyć, dlatego przychodziliśmy zawsze bardzo rzetelnie przygotowani. Chciałam również powiedzieć, że poznałam panią Alicję Mikusek jako młody pedagog uczelni w komisjach egzaminacyjnych i tam też przejawiała się jej rzetelność, jej uczciwość, obiektywność, pewna surowość w ocenie własnych studentów, ale zawsze wzbudzało to nasz ogromny szacunek i podziw, ponieważ każdy pedagog ma związki emocjonalne bardzo silne z własnymi studentami, które powodują, że oceny nie bywają do końca obiektywne, jak się Państwo domyślacie. Natomiast tutaj obiektywizm był posunięty do wysoko postawionych granic. Niemniej ta rzetelność powodowała, że studenci wiedzieli, jak grają, dlaczego są oceniani tak, a nie inaczej. Myślę, że takie klarowne zasady przynoszą na pewno bardzo dobre efekty właśnie pedagogiczne. Znałam również panią Alicję Mikusek na stopie prywatnej, to jeszcze z czasów studenckich, kiedy mieliśmy możliwość spotykania się z panią Alicją i z profesorem Godziszewskim, słuchając muzyki u nich w domu. Pani Alicja była czarującą panią domu. Robiła wspaniałą herbatę, czego kiedyś nie było to może częstym zjawiskiem w owych czasach. Potrafiła przygotowywać również bardzo atrakcyjne, wyszukane potrawy. Także dla nas było to uczty duchowe i cielesne równocześnie. Byliśmy w pewien sposób zaszczyceni, że możemy przebywać z tak wybitnymi ludźmi.
Pamiętam tylko dom, to chyba na Paderewskiego. Jak tam przychodziliśmy, no to pani profesor zawsze, pamiętam, jak robiła herbatkę.
Wykwintną, tak?
Tak, specjalnie parzoną. Pamiętam, że pierwszy raz się dowiedziałem wtedy, że nie może być wrzątek. To było wszystko bardzo takie, no fajne, no po prostu. To nie było tylko tam wlane, podane, tylko ładnie podane. I zawsze tam było bardzo miło. Tam była inna osoba, no ja właśnie, że tak powiem, znam panią profesor trochę z rozmów na kanapie, że tak powiem, nie tylko z sali lekcyjnej. I tam świetnie, no to chyba każdy z nas tam wspomina fajne. Ja się tam czułem dobrze, dosyć swobodnie. To taki specyficzny dom, bo tam w ogóle nie oglądali telewizji, chyba nie było wtedy telewizora, nawet nie chcieli, tylko te nagrania, taśmy, kasety i właściwie o tym cały czas była mowa.
A czy można powiedzieć, że pani profesor w jakimś stopniu poświęciła się dla kariery profesora Godziszewskiego?
Poświęciła. zaświeciła się no, w tym sensie, że myślę, że bez pani profesor Goniszewski by trudno funkcjonował w ogóle w życiu. Właściwie profesor zajęty był muzyką, sztuką, a pani profesor chyba, że tak powiem, dbała o całą resztę u profesora. Ale przecież oni grali w duecie. Nie wiem, czy pani profesor była, czy ją interesowała kariera pianistki. Ja pamiętam taką opinię, że dla niej marzeniem to było uczyć w średniej szkole, a nie w akademii. Że ona najlepiej się czuła to i właśnie tak pracowała również. Dla mnie to akurat było bardzo dobre, że niestety w drugiej części studiów zajęto się moimi podstawami zupełnie, prawda? I ona w tym świetnie to robiła. Ja jeszcze po studiach jeździłem z uczniami i ją wypytywałem o różne rzeczy. To ona miała jak z rękawa różne wprawki, ćwiczenia na uczniów dawała. Ja tylko pamiętam taką rozmowę, że no to ja chyba tego nigdy nie poznam. Tak ona mówi, nie, pierwsze najgorsze to 20 lat nauczania, prawda? No a ja wtedy zaczynałem dopiero. To ona w tym się czuła świetnie.
Czyli pan sporo czerpie z tej nauki od pani profesora?
No to przecież ja bym zupełnie nie grał. Ja bardzo przeciętnym byłem studentem do pedagogiki, no to cały czas właściwie z tego, co pani profesor mówiła i to tak niepostrzeżenie, bo właściwie ja musiałem wszystko przerabiać. Wszystkiego od początku z praweczkami na studiach się uczyć. Ona mnie właściwie niechcąco tego nauczyła.
Pani profesor też była uczestnikiem życia muzycznego. Na konkursach można było ją spotkać, na koncertach, prawda? Już jak przestała uczyć w akademii.
Tak, bardzo często odwiedzała sale koncertowe naszej akademii. Wydaje mi się, że w pewnym momencie rzadziej to następowało, bardzo żałowaliśmy. Był nam potrzebny z nią kontakt, ale z określonych powodów jakichś sobie wiadomych przybywała do nas nie tak rzadko, jakbyśmy tego oczekiwali. Bardzo zawsze ceniliśmy jej zdanie. Często dawała się wciągnąć w dyskusję i w tych dyskusjach zawsze uderzała jej ogromna wiedza na temat pianistyki.
A kiedy się ostatnio widzieliście, bądź też słyszeliście, rozmawialiście?
Wiele lat temu. To był konkurs Paderewskiego, już na Staszica, ale to było z 10 lat temu. Jeszcze się widziała, przepraszam, ale ja nie powiem daty dokładnie. Jeszcze jak profesor Goniszewski dostawał honoris causa. Na Paderewskim to też, to właśnie to pamiętam, takie dyskusje metodyczne. Na przykład ja pytałem o program dla uczniów, czy jakieś tam no takie już skrajnie trudne no, w średniej szkole, czy wyraźnie. Ona mówi, po co to będą robili na studiach, prawda? Że to jest bezsens. Takie różne teksty przypominają mi się. A ostatni raz to się widziałem na honoris causa, natomiast nigdy nie byłem, chociaż były organizowane takie spotkania u profesora, ale to no, nie mogłem być na tym. I niestety tego tych spotkań żałuję, ale nawet nie wiem, jak to było tam, gdzie dziewczyny się spotykały i inne studentki.
To było wspomnienie pani profesor Alicji Mikusek.
A my jak zwykle w niedzielę, już od jakiegoś czasu, zaglądamy do różnych
nowości,
wydawnictw, tak, muzycznych, najczęściej za sprawą wytwórni Dux, która to no, za punkt honoru wzięła sobie popularyzację polskich muzyków, i klasycznych, ale również i coraz częściej jazzowych. Przede mną płyta Anny Wróbel, przepięknej wiolonczelistki. Wraz z kameratą Wistula nagrała płytę, na której są kompozycje pomieszczone polskich kompozytorów, m.in. Mieczysława Karłowicza, Krzysztofa Herdzina, Piotra Wróbla i właśnie odkrywanego przez nas utworu Witolda Maliszewskiego.
To trochę zapomniany polski kompozytor.
Wykładał w konserwatorium muzycznym, ale również, o czym no, absolutnie nie wiedziałyśmy, był
pierwszym przewodniczącym jury konkursu Chopinowskiego. To jest rzeczywiście bardzo ważna wiadomość. Niby się śledzi te konkursy i historię konkursu, a takie rzeczy umykają. Tak więc z wężykiem podkreślamy tę wiadomość i Państwu ją przekazujemy. Bardzo ważna postać, pełniąca bardzo ważne role. Do 39 roku żyjąca.
Bo zmarł 18 lipca 39 roku. A to, że był świetnym kompozytorem, niech świadczy chociażby nagroda na konkursie imienia Franciszka Schuberta. Dostał drugą nagrodę za dopisanie dwóch brakujących części do symfonii niedokończonej. Ponadto za operę balet Syrena został odznaczony Państwową Nagrodą Muzyczną w 1931 roku. Pisał o Maliszewskim Stanisław Niewiadomski, że walczy tu u nas z trudnymi warunkami życia, wierny swemu powołaniu, pracuje niestrudzenie i bierze udział w ruchu naszym muzycznym. Tyle o Witoldzie Maliszewskim napisał swego czasu Stanisław Niewiadomski.
Ta muzyka nie była może propagowana po wojnie, no bo ona troszkę się, jak Państwo zaraz usłyszą, nie mieściła w trendzie muzycznym panującym wtedy. Tym chętniej przywołujemy dzięki płycie tę muzykę dzisiaj.
Za moment Państwo usłyszą fragmenty suity op. 20 Witolda Maliszewskiego. Ta suita powstała w 1910 roku. Młoda wiolonczelistka Anna Wrubel, zresztą przepiękna, ale też i skażona muzyką wiolonczelową.
Rodzinnie.
Tak jest, bo jej tato to Andrzej Wrubel, mama to również wiolonczelistka Elżbieta Piwkowska-Wrubel. Tak więc będzie i kwintet smyczkowy, poszerzony kwintet, bo to jest tak naprawdę kamerata Wistula, w którym występują jej rodzice. Tak więc to będzie trochę rodzinne spotkanie. Anna Wrubel, Andrzej Gębski skrzypce, Maria Machowska skrzypce, Grzegorz Chmielewski altówka, Elżbieta Piwkowska Wrubel i Andrzej Wrubel wiolonczela i Radosław Nur kontrabas. Suita Witolda Maliszewskiego.
Thank you. Thank you.